Słowa do słowa.
6 stycznia. Objawienie Pańskie. Z Księgi Izajasza. Przyjmij, Jeruzalem, światło. Przyjmij światło, bo Twoje światło nadchodzi. Już unosi się nad Tobą chwała Pana. Z psalmu 72. Zlituje się nad biednym i ubogim, a ocali też życie nędzarzy. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Chyba słyszeliście o zrządzeniu łaski Bożej, danej mi dla was, że udzielone mi zostało w objawieniu poznanie tajemnicy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po wysłuchaniu króla odeszli. Wówczas gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich dalej, aż doszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko. Siostry i bracia, przeżywamy dzisiaj jedno z najstarszych, a jednocześnie najważniejszych świąt chrześcijańskich. Uroczystość objawienia Pańskiego, Epifania, objawienie, czyli odsłonięcie tajemnicy, rozjaśnienie tajemnicy. O co konkretnie chodzi, powie nam święty Paweł w drugim czytaniu. Ale wiemy dobrze, że ta uroczystość ma jakby trzy warstwy. I Kościół od początku łączył właśnie w tej uroczystości objawienia trzy wydarzenia. Odsłonięcie tajemnicy zbawienia wobec magów, mędrców, którzy przybyli ze wschodu. Odsłonięcie tajemnicy zbawienia wobec narodu wybranego, jakie dokonało się po otwarciu nieba nad Jezusem w czasie chrztu w Jordanie. I wreszcie odsłonięcie tajemnicy miłości Boga, któremu zależy na każdym człowieku, co opisał święty Jan w swojej Ewangelii, nazywając to wydarzenie z Kany Galilejskiej, bo o nie właśnie chodzi, pierwszym znakiem. Bo wiemy dobrze, że Jezus właśnie tam, w Kanie Galilejskiej, wszedł w rolę gospodarza, oblubieńca. I jeśli pójść dalej, to wszystkie te objawienia prowadzą nas do najważniejszego, do wydarzenia krzyża. Kiedy Bóg objawia cały bezmiar swojej miłości wobec człowieka, kiedy Chrystus odsłania na krzyżu całą zdolność człowieka do zaufania wobec Boga i jednocześnie pokazuje, że to zaufanie jest odpowiedzią na bezgraniczną miłość Ojca. I tam właśnie na krzyżu rodzi się Kościół. Dokonują się te mistyczne, niezwykłe, nieprawdopodobne, nie z tej ziemi, zaślubiny. Ale zanim będziemy przeżywać tajemnicę krzyża, Kościół zaprasza nas do tego, żebyśmy w tym okresie narodzenia Pańskiego usłyszeli słowo niezwykle pocieszające. W tłumaczeniu z Septuaginty w Biblii pierwszego Kościoła pojawia się wręcz przynaglenie, jakby rozkaz: przyjmij, Jeruzalem, światło. Przyjmij światło, bo Twoje światło nadchodzi. Już unosi się nad Tobą chwała Pana. Oczywiście w kolejnych wersetach tego 60 rozdziału proroctwa Izajasza słyszymy o zdumieniu, które ogarnie serce Jerozolimy, bo nie tylko wrócą z wygnania synowie i córki, ale skieruje się ku Jeruzalem, ku świętemu miastu, bogactwo mórz, bogactwo narodów i ludów. Iść będą karawany wielbłądów. Zakryje wielość dromaderów Madiana i Efy. Przyjdą wszyscy z Saby, niosąc złoto, wioząc kadzidło. Przyniosą też nowinę o wyzwoleniu pochodzącym od Pana. Oczywiście kojarzymy od razu złoto, które jest darem dla króla. Kadzidło, które oznacza pragnienie uwielbienia Boga. no pojawi się jeszcze Mirra w tych trzech darach złożonych przez magów przed dziecięciem. O tym już usłyszymy w Ewangelii. Mirra, która jest tą wonną żywicą otrzymywaną z krzewów i drzew należących do rodziny balsamowców. W czasach starożytnych znany naturalny środek przeciwbólowy, antyseptyczny czy wspomagający gojenie. Źródło słów hebrajski, pochodzący od słowa gorycz, mówi o ludzkiej naturze Jezusa. Ten dar jest interpretowany jako zapowiedź męki i śmierci na krzyżu. Ale mirra pojawi się dopiero w Ewangelii. Izajasz staje przed nami z okrzykiem radości, zachwytu, by przyjąć światło. Światło, które wstaje na wschodzie. Światło, które ogarnia świat od wschodu. Słuchając tego słowa, zastanawiam się, z jakim nastawieniem przyjmuję dzisiaj światło Boga, światło Chrystusa. Światło, którym jest Chrystus. Zadaję sobie konkretne pytanie, czy niezbyt często wolę siedzieć w jakiejś ciemności, ukrywać się w tych czarnych chmurach, bo doskonale wiemy, że dzięki światłu wszystko widać. Brudy rozmaite stają się jawne, szara strefa przestaje być bezpieczna. Nie można już swobodnie lawirować w ciemności. Nawet jeśli ta ciemność nie daje poczucia bezpieczeństwa i bezpieczna nie jest. Wiem, że mówię to w kontekście wielu przedświątecznych spowiedzi, ale może warto dziś też zastanowić się nad tym, jak wyglądał ten czas, te dni świętowania Narodzenia Pańskiego. Co się wydarzyło przez te ostatnie bez mała 2 tygodnie? Może rzeczywiście potrzeba Bożego światła, może potrzeba wyjścia z ciemności jeszcze raz, kolejny raz. Prawdą też jest, że ze względu na okres kolędowy w Polsce niełatwo pewnie będzie znaleźć księdza, który usiądzie w konfesjonale, ale myślę, że warto próbować, jeśli taka jest potrzeba. Żeby ucieszyć Boga uwielbieniem przez wyznanie grzechów. Żeby ten wonny dym kadzidła dla Bożej chwały przybrał bardzo realny kształt szczerego wyznania grzechów i rozgrzeszenia udzielanego przez posługę Kościoła. Tym bardziej, że psalm 72, który słyszymy jako komentarz do pierwszego czytania, owszem, psalm na cześć Salomona, pojawia się nowy król, wszyscy proszą o błogosławieństwo, o ducha mądrości, sam Salomon będzie modlił się w tak piękny sposób, błagając Boga o serce czułe, czujne, mądre i wrażliwe na łaskę, wrażliwe na głos Boży. Ale w wersie, który mnie bardzo ujął, to jest połowa psalmu, a jednocześnie ostatni werset tej części, którą usłyszymy dziś w liturgii. Ten król zlituje się nad biednym i ubogim, ocali też życie nędzarzy. Przecież ten król, ten właściwy król, Chrystus, przychodzi po to, żeby się zlitować, żeby przekonać człowieka biednego, ubogiego, nędznego często, pogrążonego w grzechach, przekonać o miłości Ojca, być znakiem miłosierdzia. Jego życie, Jego słowo, On jest dowodem miłości Boga. On jest miłością. On okaże litość, On ocali. Taki jest nasz Król. Taki jest nasz Bóg. Więc trudno się dziwić, że apostoł narodów, święty Paweł, pisząc do chrześcijan pochodzących z pogaństwa, do chrześcijan zgromadzonych we wspólnocie w Efezie, przypomina, że jest pewien, zakłada to, że już usłyszeli o zadaniu, które Bóg w swojej łaskowości powierzył mu do wykonania pośród nich. I że słyszeli też o tym, jak dogłębnie zostały objawione Pawłowi sprawy, o których już wcześniej wspomniał. Objawienie, czyli odsłonięcie tajemnicy. Rozpoznanie tajemnicy. Co jest tą tajemnicą? Tajemnicą Chrystusa jest Boży plan, według którego ludzie ze wszystkich narodów staną się, w efekcie głoszenia dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie, jednym ciałem, współdziedzicami i współuczestnikami tej obietnicy, która została złożona w Chrystusie Jezusie. To się dokonuje. To już jest. Paweł przekonuje się o tym, że Bóg znalazł drogę do pogan, że w Chrystusie został rozbity ten mur, który oddzielał wierzących od niemających Boga. To jest tajemnica miłości. To jest Boży plan. Ewangelia głoszona i przyjęta sprawia, że wszyscy mają szansę stać się Kościołem. To, co do tej pory wydawało się niemożliwe, nie do przyjęcia, co było obwarowane nieprawdopodobną ilością przykazań trudnych do spełnienia, choć możliwych, teraz nagle staje się tak proste, tak oczywiste. Paweł jeszcze dwa zdania później, tego nie usłyszymy w liturgii, powie: chociaż byłem najbardziej niegodnym ze wszystkich braci w wierze, jednak właśnie mnie została udzielona łaska, abym dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie, to niemożliwe do wytropienia bogactwo Chrystusa, ogłosił tym, którzy nie są Żydami. A wszystkim ujawnił, na czym polega działanie owej tajemnicy, która od wieków była ukryta w Bogu. Na tym polega objawienie. To jest inicjatywa Boga. To Bóg czyni zdolnym do rozpoznania tego, kim On jest, do przyjęcia Jego łaski, do przejęcia się Jego miłością, do życia w nowy sposób, do smakowania nowej jakości istnienia. Ale przecież są ci, którzy się przyzwyczaili do swojego sposobu smakowania życia. I wtedy jest problem. I o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Ci, którzy przychodzą ze wschodu, właśnie z tego kierunku, który powinien być światłem, gdzie wschodzi słońce, są dla Żydów znakiem ciemności. Bo przecież na wschodzie była Asyria, był Babilon, czyli te dwa wielkie mocarstwa, które jedno po drugim zniewoliło naród wybrany. Ci, którzy przybywali ze wschodu, a wszystko wskazywało na to, że ci magowie, ci mędrcy byli potomkami Asyryjczyków czy Babilończyków, nie mogli zwiastować niczego dobrego, niczego odkrywczego dla Izraela. Przecież to Żydzi mieli światło. Oni mieli świątynię, oni mieli tę obecność Boga. A tu nagle przychodzą poganie, którzy rozglądają się za dzieckiem namaszczonym na króla. Przychodzą oczywiście do stolicy, bo gdzie znaleźć przyszłego króla? Więc trudno się dziwić, że reakcją Heroda jest wzburzenie, jest przerażenie, a ponieważ Herod nie słynie z litości, strach pada na całe miasto. Nawet arcykapłani, najwybitniejsi uczeni w piśmie, na pytanie, gdzie miałby się narodzić ten król, odpowiadają w sposób nieco chaotyczny, bo przecież kompilują to proroctwo Michała, zawarte w 5 rozdziale, w pierwszych 3 wersetach, mówiąc o tym, że Betlejem w sumie nie jest najgorsze, najmniejsze, najbardziej liche z miast Judy, choć właściwie jest tylko małą wioską, bo o tym mówi Michał, ale stamtąd wyjdzie władca Izraela. Ludzie są naprawdę przerażeni. I sprawdza się na nich przysłowie, że pod latarnią bywa najciemniej. Tymczasem mędrców, którzy są prowadzeni przez wyraźny znak Bożej opatrzności, cała sytuacja co najwyżej dziwi. Więc słuchają króla, idą dalej za gwiazdą, nie za słowem króla. Idą za gwiazdą, która cały czas im towarzyszy. Wiele, wiele lat później apostołowie, pytani przez arcykapłanów właśnie, powiedzą wyraźnie, że trzeba Boga słuchać bardziej niż ludzi. Że ciągle trzeba bardziej słuchać Boga. Ani Herod, ani jego poplecznicy, ani ci, którzy w strachu żyją w mieście świętym, nie potrafią słuchać Boga bardziej niż człowieka. Dlatego ci, którzy są posłuszni Bogu, nawet nie wiedząc o tym, że prowadzi ich jedyny, najwyższy Pan całego świata, po prostu doświadczają radości, cieszą się, kiedy osiągają cel swojej podróży. Co oni zobaczyli w tym dziecku? Kogo zobaczyli w tym dziecku? to pozostanie ich tajemnicą. Ale jednocześnie we mnie rodzi to kolejne i myślę też bardzo ważne pytanie. Kogo ja widzę w tym dziecku? Kogo widzę patrząc na Jezusa? Kim On dla mnie jest? Jaką tajemnicą chce się ze mną podzielić dziś Jezus? Warto o tym pomyśleć, siostry i bracia. I do tego was zachęcam przy okazji świętowania objawienia Pańskiego. Amen.